Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 66. odcinku podcastu Rób WordPressa. Mniej więcej rok temu pojawił się 12. odcinek podcastu, w którym mówiłem o błędach, które popełniłem w pracy z WordPressem. Dzisiaj będzie kolejny odcinek, w którym dzielę się błędami, które popełniłem gdzieś tam w ostatnim czasie. Będą to takie błędy, które miały, powiedzmy, bądź mogły mieć jakieś takie bardziej istotne konsekwencje. Zanim będziemy rozmawiać o błędach, przypomnę jeszcze, że partnerem podcastu jest marka CyberFox, od której możecie kupić domenę bądź hosting pod WordPressa. I CyberFox przygotował dla Was kod rabatowy na 20% na zakup hostingu WordPress. Ten kod to podcast pisany przez C. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego podcastu, to zrób to w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, bo tam również pojawiają się co tydzień odcinki podcastu i oprócz tego publikuję tam takie vlogi z takiej codziennej pracy z WordPressem. Pierwszy błąd, jaki zdarzyło mi się popełnić stosunkowo niedawno, to był błąd przy okazji transferowania domeny między jedną a drugą firmą. Układ był taki, że domena była, powiedzmy, w firmie A, transferowałem ją do firmy B, natomiast hosting był jeszcze w zupełnie innej firmie, w firmie C, powiedzmy. No i tutaj w tym układzie DNS-y były oczywiście wpisane tej firmy C, więc po wykonaniu transferu wszystko wydawało się, że poszło poprawnie, cała procedura przeszła bez problemów. Ale jak wróciłem do domu, to jeszcze rzuciłem sobie okiem, czy tam wszystkie rzeczy, wszystkie zadania, jakie były związane z tym transferem, zostały wykonane, czy ten status jest po prostu zakończono transfer, czy nie zakończono. No, z tego, co się zalogowałem do panelu, widzę, wszystko jest ok, transfer zakończony sukcesem, ale jeszcze coś tak mi podpowiedziało, żeby kliknąć, sprawdzić, czy tam te DNS-y są prawidłowe, czy wszystko jest ok. No i tutaj trochę mnie zaskoczyło to, że po kliknięciu właśnie w informacje na temat serwerów DNS przypisanych do danej domeny, zobaczyłem, że tam są serwery DNS tego nowego operatora, czyli tej firmy, do której transferowałem tą domenę. No a jednak tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, powinny się tam znajdować DNS-y tej firmy C, gdzie był hosting, gdzie była hostowana zarówno strona, jak i poczta. Tutaj na szczęście zareagowałem na tyle szybko, że problem nie zdążył się rozprzestrzenić, no bo jak wiemy, DNS-y potrzebują jakiegoś tam czasu na propagację, więc w większości klientom myślę, że działało poprawnie i zdążyłem po prostu zmienić te DNS-y na prawidłowe, natomiast podejrzewam, że kilkanaście osób mogło mieć problem z poprawnym wejściem na stronę. Bo jak sobie nawet posprawdzałem właśnie, jakie adresy zwracają różne lokalizacje, to znaczy za pomocą jakichś tam serwerów wirtualnych po prostu sprawdziłem, co zwraca dana domena, no to właśnie z niektórych lokalizacji był zwracany adres IP zupełnie nie taki, jak być powinien, no bo były wpisane te DNS-y firmy B, czyli tej, do której transferowałem domenę. Natomiast jeśli popatrzyłem sobie gdzieś tam po analityksie, po statystykach, no to widziałem, że ten ruch jest na bieżąco taki, jak powinien być, nie odstaje w jakiś tam żaden znaczący sposób od tego, co mamy zwykle na stronie. Więc tutaj no, zdążyłem w porę. Natomiast gdybym nie sprawdził tego i dopiero następnego dnia rano w pracy zalogował się, czy w ogóle sprawdził, czy ta strona działa, no to mielibyśmy problem, bo najprawdopodobniej już wtedy u wszystkich pojawiałoby się nie to, co trzeba. No i druga kwestia, żeby to odkręcić, no to też musiałby minąć jakiś tam określony czas i co więcej, no tu nie bardzo mamy jakikolwiek wpływ na to, jak szybko to wszystko zostaje odświeżane. Na szczęście udało się zareagować w porę, natomiast na moją checklistę związaną z transferowaniem domen doszedł oczywiście taki punkt, żeby zaraz po transferze sprawdzić, czy na pewno serwery DNS są wskazane poprawnie, ewentualnie czy wpisy wszystkie w DNS-ach się potem zgadzają, bo czasem też jeśli przenosimy na przykład tą strefę DNS między jednym a drugim serwerem, no to możemy jakieś powiedzmy takie dodatkowe wpisy gdzieś tam zgubić. Drugi błąd był też częściowo powiązany z domenami, z DNS-ami. Integrowałem usługę Email Labs z jakimś WordPressem, to był bodajże sklep internetowy. Email Labs to jest taki serwer SMTP, dzięki któremu możemy zapewnić lepszą dostarczalność naszych maili. Natomiast, żeby skonfigurować wszystko prawidłowo, musimy również do naszej domeny dodać taki rekord SPF, czy rozszerzyć obecny rekord SPF właśnie o IP Email Labs. Rekord SPF, tak w bardzo, bardzo skrótowo, to jest po prostu taka lista zaufanych adresów IP, które mogą wysyłać e-maile z naszej domeny, czyli tak jakby w naszym imieniu. Ten rekord służy do sprawdzania wiarygodności naszych maili. Tutaj wszystkie systemy antyspamowe analizują po prostu to, czy e-mail był wysłany z serwera, który jest autoryzowany właśnie do wysyłania wiadomości z naszej domeny. I tutaj oczywiście wszystko podłączyłem, skonfigurowałem SMTP, przekierowałem te maile z WordPressa, wszystko wydawało się jest prawidłowo. Natomiast maile zaczęły wpadać do spamu. Trochę mnie to dziwiło, bo raczej nigdy przy Email Labsie nie miałem tego typu problemów, no ale potem szybko gdzieś tam też zwróciłem uwagę na to, że po prostu przeoczyłem tą rzecz związaną z dodaniem tego rekordu SPF, więc tutaj warto też zawsze sobie sprawdzić, jak ten rekord wygląda, czy odpowiednie adresy IP się tam znajdują. No i oczywiście tu podobnie gdzieś tam poszła informacja do checklisty, której gdzieś tam używam przy tego typu rzeczach, czy na przykład przy oddawaniu projektów. Więc te checklisty wszystkie moje żyją i są rozszerzane o jakieś takie powiedzmy przypadki, które gdzieś tam się raz zdarzyły, no to ważne, żeby te błędy się nie powtarzały po raz drugi. Kolejny błąd był już bardziej programistyczny i o tym błędzie opowiadało też kilku gości mojego podcastu, bo jest to taki błąd, który gdzieś tam zdarza się popełnić nawet doświadczonym programistom i zdarza się zapomnieć o tego typu rzeczach. A jest to po prostu sytuacja, w której na przykład pod akcję Save Post mamy podpiętą jakąś funkcję, która ponownie wykonuje tą akcję Save Post. Czyli taki najprostszy przypadek, no to jeśli pod akcję Save Post mamy podpiętą jakąś funkcję, która wykorzystuje na przykład funkcję WP Update Post, czyli aktualizuje nam treść czy tam jakieś inne pola naszego wpisu. I w momencie, w którym po prostu podepniemy sobie tą akcję, podepniemy sobie jakąś funkcję pod tą akcję, no to w tym momencie ten nasz kod wpada w taką nieskończoną pętlę, bo jakby jedna funkcja wywołuje drugą i tak w kółko, aż gdzieś tam nie skończą się jakieś limity na serwerze i ten proces nie zostanie ubity. No i oczywiście kiedyś tam wiele razy ten błąd już popełniłem, więc teraz bardzo uważam przy wszelkich tego typu rzeczach. I tutaj akurat w jakiejś wtyczce do sklepu internetowego, do WooCommerce'a, wykorzystałem też tą konstrukcję, potrzebowałem coś tam zrobić. No ale niestety pojawił się problem, że właśnie w przypadku na przykład zapisania wpisu czy czegoś takiego serwer, można powiedzieć, wylatuje w kosmos, zwraca 500 i jakieś tam limity są przekraczane. No trochę się zdziwiłem, bo jakby pamiętałem o tym, że zadbałem o to, aby właśnie w odpowiednim momencie odpiąć tą akcję z tej akcji. No ale mimo to coś tam poszło nie tak i po prostu ze sklepu praktycznie nie dało się korzystać, no bo tak jak mówiłem, wpadał w takie nieskończone pętle. Co się potem okazało, chciałem gdzieś tam poprawić jeszcze jakieś rzeczy, żeby powiedzmy, chyba ta funkcja się nazywała jakoś tak ładnie, czytelnie i tak dalej. No i w działającym kodzie, w takim, który miałem gdzieś tam działający, przetestowany, zmieniłem sobie nazwę tej funkcji i o ile zmieniłem nazwę funkcji, zmieniłem to jakby pierwotne przypisanie do tej akcji Save Post, z której wtedy korzystałem. No to pomyliłem się, zmieniając tą nazwę w funkcji Remove Action, czyli w momencie, w którym odpinałem tą funkcję od danej akcji, po prostu zrobiłem tam zwyczajną literówkę, przez co właśnie nie zadziałało to, że ta funkcja nie została odpięta od tej akcji. No i mieliśmy problem, bo WordPress wpadał nam w taką nieskończoną pętlę, więc taki absolutnie prosty błąd, taka drobna literówka, a wywołała takie konsekwencje. I co więcej, tutaj właśnie też problem był tego typu, że no jeśli tam popełniliśmy literówkę, no to nie była literówka gdzieś tam w jakiejś nazwie funkcji, w jakiejś instrukcji, która by wyrzuciła nam jakiś błąd i kod by się nie wykonał i od razu byśmy zauważyli to, tylko właśnie była to literówka w nazwie funkcji, którą odpinamy od danej akcji i po prostu to wszystko działo się bez wygenerowania żadnego błędu. Następny błąd, z jakim się gdzieś tam ostatnio mierzyłem, to był taki błąd związany z tym, że wykonywałem pewną akcję za wcześnie. Chodziło tam o to, że po dodaniu zamówienia do WooCommerce'a, czyli w momencie, w którym klient złoży zamówienie i to zamówienie pojawia się w WooCommerce'ie, chciałem wykonać jakąś tam funkcję, która coś tam miała robić. To w zasadzie nie było istotne, co ta funkcja ma robić, ale ona potrzebowała różnych danych z zamówienia, między innymi tam potrzebowała kosztów wysyłki i formy wysyłki, która była wybrana. No, przygotowałem sobie jakąś tam metodę, która robi mi to, co mam robić. Przetestowałem sobie wcześniej za pomocą po prostu na sztywno, nawet gdzieś tam sobie wpisałem ID danego zamówienia. Wszystko działa, wszystko dzieje się tak, jak powinno. No to podpiąłem sobie tą funkcję pod odpowiednią akcję WooCommerce'ową, która jest uruchamiana właśnie w momencie stworzenia nowego zamówienia. No i wydawało mi się, że wszystko jest ok. Zrobiłem sobie tam jeszcze jakieś testy, wszystko się zgadzało, wszystko wyglądało w porządku. No to wrzuciłem to na produkcyjny sklep, ale okazało się, że jednak chyba coś jest nie do końca tak. A co więcej, tutaj cała ta funkcja i to, co się tam działo w środku tej funkcji, miała również wpływ na integrację z jakimiś tam innymi systemami, między innymi na system fakturowy, system logistyczny, więc no była to już taka dosyć istotna rzecz, która generowała gdzieś tam więcej problemów. Nie było to tylko to, że coś się nie wykonało w naszym sklepie, ale już też miało to odzwierciedlenie w jakichś tam zewnętrznych systemach. I potem jak sobie tak zacząłem analizować to wszystko, no to okazało się, że ta akcja, która jest uruchamiana po dodaniu nowego zamówienia, jest to bodajże WC New Order, z tego co pamiętam, ona była uruchamiana tak jakby trochę za wcześnie i po prostu nie było jeszcze wszystkich danych zamówienia. Było ID, była tam data, dane klienta i tak dalej, natomiast brakowało jeszcze w tym zamówieniu informacji o wysyłce i bodajże o produktach. I właśnie to było przyczyną, że ta funkcja działała nieprawidłowo, no bo po prostu nie miała danych, na podstawie których miała tam coś wygenerować. Rozwiązanie było no dosyć proste, bo wystarczyło podpiąć się pod inną akcję WooCommerce'ową, która jest uruchamiana już w momencie, w którym te wszystkie dane naszego zamówienia są zapisane w bazie i WooCommerce zwraca nam te dane, no i problem został rozwiązany, natomiast no, odbiło się to gdzieś tam dosyć szeroko, bo tak jak mówiłem, to wszystko miało wpływ na jakieś tam inne zewnętrzne systemy, które z tym sklepem były zintegrowane, więc tutaj w przypadku takich wdrożeń WordPressa, gdzie mamy integrację z jakimiś zewnętrznymi systemami, no musimy być już podwójnie czujni, aby właśnie nie spowodować sobie jakiegoś takiego problemu, który będzie za sobą pociągał problemy w innych systemach. Teraz przy testowaniu tego typu rzeczy zawsze sobie sprawdzam, czy na pewno wszystkie dane, na jakich operuję, są już dostępne i czy nie ma z nimi problemu. Zresztą bardzo podobnie jest, jeśli chcielibyśmy się dobrać na przykład do pool Postmeta na akcji Save Post. Tam również jest taki podobny problem, natomiast teraz w WordPressie 5.6 bodajże została wprowadzona nowa akcja, która już się wykonuje w momencie, gdy wszystkie te postmeta i inne rzeczy są dodane i możemy już wtedy korzystać z pełni danych, jakie są powiązane z danym postem. Jeśli już jesteśmy przy postach, przy własnych typach postów, no to również gdzieś tam zdarzył mi się taki błąd, że przy deklaracji własnego typu posta nie zadbałem o to, aby on nie był publicznie dostępny. To był typ posta, który miał być wykorzystywany tak bardziej wewnętrznie, to znaczy te posty były dodawane przez użytkowników takiego zamkniętego portalu dostępnego po zalogowaniu. Natomiast jakby kwestia przeglądania tego, co było w tych postach, była ograniczona tylko do administratorów. Niestety popełniłem tam taki błąd, że właśnie nie zadbałem o to, aby te rzeczy były schowane przed takim publicznym dostępem i w wyniku tego te treści się zaindeksowały, bo trafiły gdzieś tam do sitemapy. Co prawda na szczęście tutaj nie mieliśmy sytuacji jakiegoś wycieku tych danych, bo nie było, znaczy inaczej, dane się pojawiły publicznie, natomiast nie było tam nic, co by było jakimiś danymi wrażliwymi, więc tyle dobrze, że gdzieś tam można powiedzieć w tej sytuacji mi się upiekło, bo nawet, że coś tam się pojawiło w wynikach wyszukiwania, no to nie były to dane wrażliwe, chociaż oczywiście no, w założeniu nie miało się to tam pojawić. I wniosek tutaj z tego, że przy właśnie definiowaniu własnych typów zawsze trzeba być czujnym co do tego udostępniania, no bo jak wiemy, WordPress automatycznie generuje nam na przykład archiwa dla własnych typów postów czy widoki pojedynczego wpisu. No i oprócz tego dobrze też sobie sprawdzać, co tam w tej naszej sitemapie się pojawia, to co gdzieś tam jest choćby wrzucone w Google Search Console. Więc taka kontrola tego, co mamy w mapie witryny, na pewno jest też wskazana i możemy też się uchronić przed tego typu rzeczami, no bo szybko jesteśmy w stanie wychwycić takie niepożądane treści właśnie w tej mapie witryny. Ostatnim takim błędem związanym z programowaniem, z technologią jest coś takiego jak zamiana adresów URL między wersją jakąś tam deweloperską a produkcyjną. Miałem przygotowane jakieś skrypty, które właśnie mi migrowały ze środowiska deweloperskiego na, w zasadzie nawet na staging jakiś tam, nie było to jeszcze środowisko produkcyjne, ale jakieś środowisko stagingowe, na którym były weryfikowane zmiany na stronie. I miałem to zrobione za pomocą jakichś tam prostych skryptów, które po prostu za pomocą WPCLI eksportowały mi bazę, podmieniały tam URL-e strony deweloperskiej na URL-e tej strony stagingowej, a też potem na URL-e produkcyjne. No i co się okazało? Nie do końca to tak działa wszystko z automatu na zasadzie właśnie wykonania w WPCLI Search and Replace, bo adresy URL, które były zdefiniowane w blokach Gutenberga stworzonych za pomocą ACF Blocks, niestety nie zostały zamienione. To się wiąże z tym, że te adresy są zapisywane w takim powiedzmy specyficznym formacie w treści posta. Po prostu ten wzorzec nie pasował do tego, czego szukało WPCLI. I niestety te adresy nie były podmienione i to gdzieś tam w kilku blokach wyszło. Na szczęście udało się to wyłapać na etapie przeniesienia strony na to środowisko stagingowe, które właśnie miało być takim środowiskiem, na którym były weryfikowane wszystkie zmiany, poprawność tych zmian i to, czy to działa tak, jak powinno. No i tutaj problem gdzieś tam sobie naprawiłem, zamieniając jeszcze jakimś skryptem dodatkowo w eksporcie bazy te wystąpienia tych adresów URL, natomiast no, trzeba również uważać tu w tym przypadku, bo coś, co teoretycznie wydawało nam się, że WPCLI zrobi za nas, jednak się okazuje, że są jakieś takie przypadki, w których te adresy niekoniecznie zostaną zmienione. I tutaj na potrzeby akurat tego projektu zrobiłem sobie taki bardzo prosty test, który w tym skrypcie, który służy właśnie do migracji między tymi środowiskami deweloperskim, a stagingowym i produkcyjnym. Zrobiłem sobie bardzo prosty test, który po prostu sprawdza, czy w bazie danych nie występuje gdzieś tam stary adres URL. No i dzięki temu mam taki prosty checkpoint, można powiedzieć, w którym sprawdzam sobie, czy na pewno te wszystkie adresy zostały prawidłowo podmienione. Natomiast no, gdyby to poszło na produkcję, no to też trochę średnio, gdyby część jakichś tam elementów linkowała do jakiejś tam strony deweloperskiej, która nie jest publicznie wystawiona w internecie, więc taki człowiek by się odbił po prostu od jakiejś tam autoryzacji. I ostatni taki błąd, który nie jest błędem już związanym bezpośrednio z WordPressem, z programowaniem, z tą częścią techniczną, a związany jest ze współpracą z klientami. Trafił do mnie jakiś klient, który przysłał jakieś tam zapytanie dotyczące jakiejś prostej wtyczki, którą miałem dla niego napisać. I początkowo zlecenie wydawało mi się dosyć proste, no bo jakaś tam wtyczka do WordPressa robiąca niezbyt skomplikowane rzeczy, więc nic, co mogłoby mnie gdzieś tam zaskoczyć. Ale troszkę taka czerwona lampka zapalała mi się w momencie kontaktu z tym klientem, w momencie ustalania jakichś tam pewnych szczegółów, bo zauważyłem takie, powiedzmy, podejście klienta, że to, co w poniedziałek było w specyfikacji tej wtyczki ustalone według jakiegoś tam wzorca, powiedzmy, no to we wtorek już się nagle zmieniało, tak? I mieliśmy już na samym początku gdzieś tam taki lekki problem z tym, żeby doprecyzować te wszystkie rzeczy i żeby przede wszystkim ustalić jedną wersję wydarzeń, tak? I jedną wersję, jaką ma realizować ta wtyczka. Wtedy gdzieś tam przeszło mi przez myśl coś takiego, że kurczę, no może nie warto jednak robić tego zlecenia, tylko po prostu odmówić, bo gdzieś tam ten klient wydaje się taki trochę problematyczny i mogą się pojawić gdzieś tam problemy z wykonaniem tego zlecenia właśnie przez to, że klient dosyć mocno i dosyć często zmienia zdanie. Niestety wziąłem to zlecenie, zacząłem je realizować i tutaj właśnie zaczęła się taka niekończąca się opowieść. No bo w momencie, w którym mieliśmy wykonane praktycznie wszystkie rzeczy z tej specyfikacji, z tego dokumentu, który był gdzieś tam wpisany, no to klient zaczął potem właśnie zmieniać zdanie, próbował wprowadzać jakieś tam, powiedzmy, z pozoru małe i drobne zmiany, które już od strony kodu, od strony logiki działania w ogóle całej wtyczki, no takie małe i jakby nieznaczące nie były, bo jednak niby drobna zmiana, którą gdzieś tam klient widział, wiązała się już z jakimś tam zupełnie innym podejściem od strony takiej logiki biznesowej w danej wtyczce. To też nie była jakaś duża wtyczka, jakiś duży projekt, bo to była wtyczka na dosłownie, nie wiem, kilka, no może kilkanaście godzin pisania, ale to załóżmy około 10 godzin, więc żaden wielki projekt. No i potem z czasem coraz bardziej zacząłem żałować, że w ogóle wziąłem to zlecenie, bo był bardzo, bardzo duży problem z domknięciem go, tak? Bo w momencie, w którym jakby było 100% zrobione według tego, co ustaliliśmy wcześniej, klient coś tam zaczął zmieniać i tutaj popełniłem błąd po raz drugi. Bo jak klient tam chciał coś zmieniać, to powinienem, myślę, powiedzieć, że okej, słuchaj, mamy zrobione to, na co się umawialiśmy, możemy zrobić coś więcej, zmienić, rozszerzyć i tak dalej, ale to już musimy osobno wycenić. Ja tutaj, no, chcąc jakby szybko zamknąć zlecenie, poszedłem klientowi na rękę, mówię, okej, dobra, to prawda nie było tego w specyfikacji, ale możemy to zmienić, możemy to zmodyfikować. No i tam, powiedzmy, poświęciłem jakiś dodatkowy czas na dopasowanie tego do nowych wymagań, no ale tu chyba klient poczuł, że może już sobie dowolnie modyfikować to wszystko i zaczęła się właśnie taka niekończąca się opowieść z modyfikowaniem założeń, z modyfikowaniem jakichś tam wymagań. Także proces pracy nad tą wtyczką był długi, trudny i bardzo stresujący. I tutaj taka lekcja, myślę, na przyszłość, że po prostu jeśli chyba widzimy, że klient może być w jakiś tam sposób problematyczny i może być problem, no to chyba nie warto brać takiego zlecenia i po prostu odpuścić sobie tego typu współpracę, bo finalnie coś tam zarobimy na tym, ale czas i nerwy, jakie gdzieś tam poświęcimy na dane zlecenie, myślę, będzie niewspółmierny do tego, co zarobimy, a w tym czasie moglibyśmy wykonać pewnie dwa albo trzy inne zlecenia za dwa czy trzy razy większe pieniądze dla zupełnie innych klientów. W tym krótkim odcinku zebrałem kilka takich błędów, które były w ostatnim czasie dla mnie jakieś takie, powiedzmy, najbardziej dotkliwe i które gdzieś tam odbiły się najmocniej na tej mojej WordPressowej pracy. Jeśli masz jakieś swoje błędy, którymi chciałbyś się podzielić, to podziel się nimi w komentarzu pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 066. Możemy tam podyskutować o Twoich błędach, bądź jeśli masz jakieś pomysły, jak w przyszłości unikać tego typu błędów, jakie omówiłem w tym odcinku, to również będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli się nimi podzielisz w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu i słyszymy się za tydzień. Cześć!